Audycja Gość Dnia. Barbara Tokarska, witam Państwa bardzo serdecznie. A dzisiaj w studio naszego radia pani Dorota Sokołowska, kierownik środowiskowego domu samopomocy typu A i B w Ciechanowie. Witam Panią bardzo serdecznie.
Witam Panią redaktor, witam wszystkich słuchaczy Radia KRDP.
Pani kierownik, już po balach karnawałowych, gdzie Pani podopieczni brylowali, tańczyli, bawili się doskonale, a proszę powiedzieć jeszcze, jak wspominają uczestnicy wydarzenia karnawałowe?
No myślę, że bardzo dobrze. Cały czas o nich mówią, cały czas dopytują, kiedy będą kolejne. Więc no zabawa, impreza dla naszych uczestników, no to jest coś, na co bardzo, bardzo długo czekają.
No i z tego, co widać, nie trzeba ich zbytnio zachęcać do zabawy, tak? Są bardzo chętni na spędzanie czasu.
Tak, tańce, śpiewy, to jest jedna z ulubionych form spędzania czasu naszych uczestników.
Pani kierownik, chciałabym dzisiaj porozmawiać, dlaczego organizowane są takie placówki, jakie znaczenie mają w integracji osób z niepełnosprawnościami, ale na początek spróbujmy wyjaśnić, czym jest środowiskowy dom samopomocy typu A i B, skąd takie nazewnictwo?
To może zacznijmy tak. Jak sama nazwa mówi, środowiskowy dom, czyli jest to taki drugi dom dla naszych uczestników. Symbole, które są oznakowania, typ A jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi, typ B jest to niepełnosprawność intelektualna. Dlatego jest ten podział, ponieważ wiadomo, funkcjonowanie danych osób jest na różnym poziomie, więc i zakwalifikowanie ich do poszczególnego domu ma również duże znaczenie.
Obie placówki mieszczą się na terenie Ciechanowa.
Tak, oczywiście. Natomiast mieszczą się w dwóch lokalizacjach. Typ A mieści się przy ulicy Niechockiej 14O, natomiast typ B mieści się na Strażackiej 7B, czyli za dużym budynkiem Elbitmedu.
Proszę powiedzieć, w jaki sposób osoba, czy z zaburzeniami psychicznymi, czy też z niepełnosprawnością intelektualną, trafia do ośrodka? Jak się tak naprawdę pokonuje procedury, no też troszeczkę pewnie papierologii, żeby jednak stać się uczestnikiem takiego środowiskowego domu?
Przede wszystkim osoba, która będzie u nas przyszłym uczestnikiem, musi posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Później standardowa procedura, czyli pobieranie dokumentacji, na przykład u nas w którymkolwiek z ośrodków, bądź w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej również są druki dostępne. Jest to druk internisty, jest to podanie o przyjęcie do naszego domu, jest druk, który najgorzej jest wypełnić, bo jest to druk psychiatry bądź neurologa, czyli specjalisty, do którego bardzo trudno się dostać. Jest najdłuższy czas oczekiwania na taką wizytę. Tak wypełnione dokumenty składamy do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przyjmuje je pracownik socjalny w zależności od danego rejonu zamieszkania uczestnika i wydaje decyzję administracyjną, jeżeli na przykład wie, że są wolne miejsca, natomiast na ogół w ciągu roku jest zapytanie wysyłane do mnie, czy takie miejsca posiadamy, ja odpisuję wtedy, jeżeli posiadamy, to jak najbardziej o wydanie decyzji. Pierwsza decyzja dla uczestnika jest na czas taki określony, czyli od miesiąca do 3 miesięcy.
To jest bariera do pokonania, jeśli chodzi o znalezienie miejsca, czy też trudno jest się do Państwa dostać?
Na ogół mamy zawsze 100% obłożenia. Jest taka możliwość, która nam daje, jest taka bramka wyjściowa, że możemy przyjąć 20% uczestników nieobecnych, na przykład dłużej niż 2 tygodnie w ciągu miesiąca. Czyli jeżeli jest jakaś hospitalizacja, jest dłuższa choroba, wtedy ja mam możliwość przyjęcia no, tych kilku osób ponad stan, żebyśmy jednak ten wskaźnik 40 uczestników utrzymywali i otrzymywali przede wszystkim pełną dotację.
Rozumiem, czyli żeby pustych miejsc nie było, bo każda godzina jest ważna dla uczestnika.
Oczywiście.
40 miejsc pani powiedziała na obie placówki?
Tak, 40 miejsc statutowych mamy, 20 miejsc w typu A i 20 miejsc w typu B. Mamy taki sztywny podział. Obecnie na dzień dzisiejszy mamy wydanych 41 decyzji administracyjnych.
I 41 jest osób?
Tak.
Czyli znalazło się to miejsce.
Znalazł.
Proszę powiedzieć, jak długo przebywają uczestnicy? Jest to kilka lat, jest to kilkanaście lat, bo nie jesteście państwo absolutnie nową placówką tutaj w naszym mieście.
No nie, jesteśmy jedną chyba z dłużej istniejących, bo już od 2000 roku nawet była wcześniej świetlica, która mieściła się w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Tak naprawdę wyodrębniono jednostką. Jesteśmy dopiero od 2011 roku, gdzie samodzielnie funkcjonujemy. Natomiast jeżeli chodzi o naszą jednostkę, to uczestnicy w naszym ośrodku mogą przebywać bezterminowo. Natomiast realizują oni indywidualny plan postępowania, takiego wspierającego, który zespół terapeutyczny opracowuje na dany rok kalendarzowy. I na podstawie danych, na podstawie umiejętności te decyzje są automatycznie przedłużane. Więc taki uczestnik może być tak naprawdę w nieskończoność.
Więcej kobiet? Więcej mężczyzn?
U nas jednak przewyższają mężczyźni. Panów jest większa liczba niż kobiet, natomiast widzę, że w ostatnim okresie troszeczkę się to zmienia.
Jak wygląda dzień podopiecznych placówki? Porozmawiajmy troszeczkę o tym, bo zdaję sobie sprawę z tego, że nie jest to porysowanie, pomalowanie, popląsanie, ale państwo macie pewne zadania do wypełnienia, żeby troszeczkę jednak osoby przystosować do codziennego życia. W jaki sposób to państwo robicie?
Jak to w każdym domu, najpierw uczestnicy przychodzą, robią sobie herbatę, zajmują swój wolny czas, rozmawiają, no spędzają taki wolny czas, tak jak oni by chcieli. Czasami my podpowiadamy, jak mogliby spędzić, żeby się nie nudzić i nie patrzeć na przykład tylko na siebie. Uczymy tej rozmowy, tej komunikacji. Zresztą nasi uczestnicy są bardzo spragnieni, jak przychodzą siebie mimo wszystko. Wymieniają się swoimi doświadczeniami, swoimi problemami życiowymi, swoimi radościami. Czyli tak jak w prawdziwym domu, czują się bezpiecznie. Potrzebują tego drugiego człowieka, tej obecności, tych emocji, które są, ponieważ jak jesteśmy sami, wiadomo, czujemy brak tej drugiej osoby, podzielenia się z nim, nawet wymiany zdania, niekoniecznie takiego, jakbyśmy chcieli, tak? Ponieważ w momencie, kiedy uczestnicy mają stawiane jakieś bariery, czyli spotykają się, że nie każdy ma to samo zdanie, nie każdy ma spojrzenie na ten sam temat, tak samo postępują.
Czyli dyskusje trwają.
Czyli dyskusje trwają, często nawet mogą być nazwane małą sprzeczką, ale my mamy wtedy możliwość pokierowania właśnie rozwiązywaniem takiego problemu. Bo niestety, jak cały czas jest dobrze, to my nie mamy też tam możliwości troszeczkę podziałania. A przede wszystkim my uczymy, żeby oni jak najlepiej działali, współdziałali w tym społeczeństwie, gdzieś, gdzie wyjdą, że no nie zawsze jest tak, jakbyśmy chcieli, prawda? Zresztą w takim normalnym życiu również tak jest. Więc my tam troszeczkę takiego ziarenka wkładamy też. Najpierw patrzymy, jak dana osoba sobie radzi z tymi emocjami, z tym, że się ktoś z nią nie zgadza, że ma inne zdanie, że się inaczej wypowiada. Jeżeli idzie to trochę nie w tym kierunku, co potrzeba, to my staramy się naprowadzić, pokierować, więc działanie, rozmowa, no i przerobienie całej sytuacji. Kolejna rzecz, do jakich przechodzimy, no mamy z rozporządzenia narzucone pewne zadania, które musimy właśnie zrealizować. Są to przede wszystkim trening interpersonalny, czyli komunikacja. Tak naprawdę stawiamy bardzo wiele na tą komunikację. Kolejna sprawa, treningi takiego dnia codziennego, gdzie one wspomagają w radzeniu sobie, kiedy na przykład uczestnik zostanie sam, bądź samodzielnie funkcjonuje, żeby jednak poprawić to jakość życia. To podstawowe umiejętności. Nie są to jakieś umiejętności z takich wyższych półek, natomiast są to takie podstawowe czynności dnia codziennego, z którymi na ogół się spotykamy również w domu, czyli sprzątanie, gotowanie, różnego rodzaju praktyczne jakieś zajęcia, czyli trening krawiecki, ruch, co jest najważniejsze, więc w naszym ośrodku są sale do ćwiczeń, uczestnicy mają możliwość możliwość jednak korzystania z tej intensywności fizycznej, z tego sportu i różnych takich rekreacji, więc tak naprawdę u nas w ośrodku bardzo mocno stawiamy też na taką gimnastykę poranną, gdzie wszyscy muszą się rozruszać. Później jest możliwość indywidualnego podejścia do danego uczestnika. I tak mija nam dzień, gdzie później uczestnicy rozchodzą się do domu, wracają do siebie, no i następnego dnia pojawiamy się z powrotem. Są oczywiście również przyjemności, czyli różnego rodzaju wyjścia, wyjazdy, które urozmaicają takie nasze życie ośrodkowe.
Myślę, że państwo przodujecie w tych wyjazdach, bo jesteście wszędzie, tak? Gdzie się tylko obejrzeć, to widzimy podopiecznych środowiskowego domu.
Bardzo dużo wychodzimy, bardzo dużo wyjeżdżamy. Mamy też zaprzyjaźnione ośrodki, dzięki którym możemy integrować się wspólnie, więc mamy taką cieśń zawiązaną z różnymi środowiskami, tak? Tak jak na przykład w ostatnim czasie Stowarzyszenie Dobeściaki, gdzie nasi uczestnicy są od samego początku, my również, gdzie na przykład jest Dzień Kolorowej Skarpetki, Dzień Świadomości Autyzmu, wyjazdy do innych ośrodków, no to my staramy się tak zrobić, żeby przynajmniej delegacja z naszej placówki pojawiła się i mogła świętować. Wiadomo, jest to też jakaś nagroda za aktywność, za pracę w naszym ośrodku.
Nagrody każdy lubi.
Lubimy, oczywiście.
A proszę powiedzieć, pani kierownik, czy jakieś ukryte talenty się objawiają?
Ależ oczywiście, mamy na przykład takie ukryte talenty, które się wstydzą, ale podczas na przykład muzykoterapii, czyli karaoke i śpiewania, no zobaczyliśmy, że jest kilka takich perełek, które no mają fajny głos i mogłyby się zaprezentować. Mamy osoby, które no manualnie, plastycznie również są uzdolnione, więc w takich kierunkach widzimy pojedyncze osoby, które gdzieś się wyróżniają. Staramy wtedy się wyróżnić w różnych konkursach, w różnych występach, które mamy możliwość przedstawienia przy różnych okazjach.
Wiemy już dużo o uczestnikach, a proszę powiedzieć, kim jest kadra, która pracuje w środowiskowym domu typu A i B? Wyzwań to sporo widzimy, tak? Jeśli chodzi o różnorodność zajęć, które państwo prowadzicie.
Tak, jest wysoko wykwalifikowana kadra. Bardzo dużo pracy wkładamy w to, aby na wszystkich tych płaszczyznach jednak byli specjaliści. Więc mamy terapeutów zajęciowych, mamy opiekuna, mamy terapeutę, mamy pedagoga specjalnego, mamy oczywiście ten oddział administracyjny, bez którego też nie byłoby w stanie dać rady funkcjonować, tak? Czyli główna księgowa. Ogólnie nie jest nas dużo, ponieważ jest nas łącznie 11 osób, włącznie z panem, który pomaga nam w różnych tam czynnościach, drobiazgach. Natomiast jeżeli chodzi o kadrę, no intensywnie pracujemy. Ze względu na to, że jesteśmy traktowani jako pomoc społeczna, no nie przysługują nam ani krótsze godziny pracy, ani dodatkowe urlopy. Tak naprawdę z tych dodatkowych rzeczy no nic nam nie przysługuje, a pracujemy na podobnie jak w szkole specjalnej wkładają, bo to są ci sami uczestnicy, oni wychodzą z tej szkoły specjalnej, tak? Więc oni się nie zmieniają na przełomie lat. Po prostu jako dzieci mają obowiązek szkolnictwa, więc tą szkołę kończą. Natomiast przechodząc do nas już są w pomocy społecznej, ale praca z nimi no jest na podobnym poziomie, tak? Czyli my troszeczkę wiadomo, my nie będziemy uczyć liczyć, czytać, możemy to szlifować, jeżeli ktoś już to potrafi. Bardziej zależy nam na tym, żebyśmy nauczyli właśnie takich podstawowych rzeczy, jak zrobić sobie prosty posiłek, jak samemu sobie sprzątnąć swoje środowisko, w którym przebywamy, jak zachować się właśnie na wyjściach. Na tym nam najbardziej zależy, bo to, czego już nasi uczestnicy mieli się nauczyć, to już w szkole się nauczyli.
Nowe zadania, jednym słowem.
Dokładnie.
Pani kierownik, gdzie znalazłyby się osoby, wasi podopieczni, gdyby nie było takiego ośrodka? Taką tezę postawię. Zostaliby w domu?
Myślę, że w większości tak. Co prawda jest jeszcze u nas warsztat terapii zajęciowej, jest ośrodek wsparcia, natomiast tych miejsc również nie jest dużo. Jakby tych ośrodków nie było, to na pewno nasi uczestnicy w większości przypadków byłaby w domu. Nie doświadczyłaby na pewno tylu przyjemności, zobaczenia tak wielu miejsc, czyli wyjść, wyjazdów, nawet takich prostych czynności zwykłego spaceru dziennego, bo niektórzy nie mieliby takiej możliwości nawet z kim na ten spacer się wyjść. wybrać. My jednak całą grupą zbieramy się, jak tylko pogoda nam na to pozwala. Idziemy po prostu, zwiedzamy przy okazji, doświadczamy piękna natury. Jest to dla nas każda tak naprawdę forma zajęć, czy tego, co robimy, to jest forma doświadczenia i nauki.
A jak to jest z rodzinami osób państwa podopiecznych? Nie mogę powiedzieć dzieci. No tak, dla rodziców są zawsze dziećmi, ale to są w większości już dorosłe osoby. Czym jest dla rodziców to, że mają bezpieczną przystań, że uczą się bardzo dużo? Jak rodziny właśnie reagują na tę edukację?
Znaczy, my bardzo wiele słyszymy od naszych rodziców, bo oczywiście nie jest tak, że wszyscy mają opiekunów, tak? Nie wszyscy potrzebują. Natomiast jeżeli jest już ten opiekun, to raczej spotykamy się z takim doświadczeniem, że uczestnicy nasi bardzo chętnie do nas idą w momencie, kiedy jest wolne, czyli jest weekend, pytają się, kiedy mogą przyjść do naszego ośrodka, więc no ja rozumiem, że no w takim sensie rozmowy, że no ci uczestnicy bardzo lubią do nas przychodzić i przybywać. Myślę, że jest to również odciążenie dla opiekunów, tak? Jednak jesteśmy dostępni przez 8 godzin. No wiadomo, nie zawsze 8 godzin uczestnik przebywa. Natomiast jest to właśnie miejsce i czas, w którym rodzic, opiekun może załatwić swoje sprawy, może znaleźć czas na odpoczynek, no wygospodarować ten czas na różne metody, różne sposoby, nawet i mówię, nic nie robieniem. Czyli taki mentalny odpoczynek.
Prawdziwa opieka wytchnieniowa.
Dokładnie. Jest to takie jakby nie było, jest to takie wytchnienie, tak? Od poniedziałku do piątku jest możliwość skorzystania z tego, więc myślę, że jest to naprawdę na przełomie tygodni, miesięcy, lat, to jest jednak bardzo dużo.
Uczestnik, który jest najdłużej?
Mamy takich uczestników, którzy są z nami od samego początku. Czyli od tego 2000 roku ciężko mi jest powiedzieć, czy był jeszcze już na świetlicy, ale tak mamy, czyli byłoby minimum 26 lat.
Och, to już naprawdę pokaźne.
Tak,
pokaźny,
to już są weterani. To już są weterani, którzy myślę, że już z nami do końca zostaną, ponieważ jest to jakiś sens i cel ich życia. Nie wyobrażają sobie jednak funkcjonowania bez naszej placówki, bez naszego domu, bez swojego drugiego domu.
Zarówno w placówce A, jak i B życie się toczy, placówki tętnią życiem. Co w związku z wiosną państwo planujecie? Proszę nam troszeczkę opowiedzieć o tych planach, bo za chwileczkę będziecie widoczni na spacerach.
Tak, będziemy na pewno widoczni na spacerach. Na pewno będzie można nas zobaczyć w ogrodzie. Myślę, że w ogrodzie społecznym również, ponieważ posiadamy tam własną skrzynkę, siejemy, sadzimy tam sadzonki, o które później dbamy. Co jeszcze w najbliższym czasie? Na pewno w najbliższym czasie spotkamy się na zlocie osób, rodzin z zespołem Downa, na które zostaliśmy zaproszeni i mamy przyjemność tam wystąpienia. Nie będę zdradzała szczegółów, myślę, że będzie to bliżej przedstawione przez pana Roberta Słupskiego, który jest organizatorem. Kolejne przedsięwzięcie, które również planujemy, to jest 22 maja wspólnie ze Stowarzyszeniem Debeściaki przy hali Mosir. Takie wspólne spędzenie czasu połączone z dniem sportu, z zabawą, z grillem i my tam również będziemy prowadzić konkurencje sportowe, więc już z tego miejsca wszystkich serdecznie zapraszam. Oczywiście przygotowujemy się do świąt, ponieważ już weszliśmy w ten okres przedświąteczny, więc stroiki, karty, a później przygotowania potraw do wspólnego świętowania, tak, tego czasu wielkanocnego, tej Wielkiej Nocy.
Prawdziwe cudeńka powstają w środowiskowym domu.
Tak, zawsze każdy jest zafascynowany stroikiem, który wykonujemy, kartami. Jest to oczywiście długotrwały proces, bo to efekt końcowy zachwyca, ale poszczególne etapy jednak troszeczkę w czasie się przedłużają. Przygotowujemy się również do projektu upominku dla wolontariuszy do zaakceptowania, ponieważ tak jak już, no już nawet nie umiem powiedzieć ile lat z rzędu, przygotowujemy takie upominki, które w grudniu są wręczane gali wolontariatu. Więc ten projekt, tak jak już też pani prezes powiedziała na gali, no my już próbujemy od marca, od kwietnia i to później idzie produkcja, ponieważ
zawsze podziwiamy.
Tak, zawsze jest tego dużo, więc czas musi być również rozłożony. Więc myślę, że przed nami intensywny czas, zresztą jak co roku. nie spoczywamy na laurach.
Powiedziała pani kierownik, że mamy kilka ośrodków w Ciechanowie. A jak integracja między poszczególnymi placówkami się odbywa?
Jeżeli chodzi o warsztaty terapii zajęciowej, bardzo często spotykamy się na różnych przedsięwzięciach. Właśnie najbliższe przedsięwzięcie będzie realizowane też z Debeściakami. I również z tego, co wiem, zaproszeni do współorganizacji są warsztaty terapii zajęciowej. Z ośrodkiem wsparcia troszeczkę mniej, natomiast spotykamy się na różnych wspólnych takich przedsięwzięciach, jak też organizowanych właśnie przez Stowarzyszenie Debeściaki, bądź wszystkie te przedsięwzięcia związane z jakąkolwiek niepełnosprawnością, z jakimiś chorobami różnymi współistniejącymi, łączącymi nas z prawami. O, może w taki
sposób. Czyli jedna wielka rodzina.
Tak.
Tak pomyślałam sobie w tym momencie, wie pani, kiedy zapytałam, co by było, gdyby nie było państwa ośrodków. Osoby, które uczęszczają na takie zajęcia, czują się bezpiecznie, ale nie czują się też inne, bo są wśród osób z innościami, tak?
Dokładnie, tak. Oni czują tą współzależność do siebie. Oni przede wszystkim są bardzo ciepli. Jeżeli chodzi o niepełnosprawność intelektualną, to są osoby, które bardzo dużo ciepła od siebie dają i pod tego ciepła również potrzebują. Więc przebywając razem, oni naprawdę nie muszą nic robić, żebyśmy my widzieli, żebyśmy my zauważyli w nich radość, uśmiech każdego dnia. Wchodząc od pierwszych kroków widzimy, jak dobrze się czują, jak się witają ze sobą, jak później się żegnają na odejście. Więc tak naprawdę mają możliwość przebywania między osobami, które podobnie odczuwają, podobnie są odbierane, natomiast my cały czas uczymy, że te osoby, one naprawdę nie są inne. One również mają te same potrzeby, wręcz przeciwnie, potrzebują tego ciepła od nas, tych emocji. Wiem, że ciężko jest czasami przede wszystkim z tą świadomością, jak mamy się zachować w danej sytuacji, kiedy taka osoba do nas podejdzie, kiedy na przykład chce nas złapać za rękę, kiedy chce przytulić się nawet, bo takie zachowania również są, jak mamy się zachować.
Normalnie.
Czy odwzajemnić to, czy nie. Jeżeli mam ochotę, to odwzajemniam. Jeżeli nie, to z szacunkiem mówię, witam się, natomiast robię jednak ten dystans, że na tym skończymy, podajemy rękę, tak? Więc my tego uczymy, że no nie wolno wymuszać na nikim. I każdy, również zdrowy człowiek w stosunku co do osoby z niepełnosprawnością, powinien robić tak, jak mu serce podpowiada.
Tak samo jak w stosunku do innej, zdrowej osoby.
Dokładnie, dokładnie.
Co zresztą widzieliśmy, pani kierownik, ile tego uśmiechu, ile tej radości jest podczas balu karnawałowego Debeściaków. Ileż tam było tańca, uśmiechów, ileż tam było wypowiedzi do mikrofonu radiowego.
Dokładnie.
Co podziwiałam bardzo długo po balu. Podejrzewam, że cała grupa będzie słuchać pani udziału w audycji,
więc myślę, że warto
pozdrowić podopiecznych.
Bardzo z tego miejsca. Chciałabym pozdrowić moich uczestników, których naprawdę uwielbiam. Każdego dnia cieszę się, że mogę się z nimi spotkać. Pozdrawiam i dziękuję z tego miejsca swojej kadrze, która wykonuje tak ogromną pracę każdego dnia, jako taką swoją misję, bo jest to pewnego rodzaju jednak poświęcenie i misja, bo jak już powiedzieliśmy, no nie każdy może pracować w takim miejscu. Musi być to serducho i z pełną świadomością mogę powiedzieć, że to serce u moich ludzi jest.
Drodzy uczestnicy, my również bardzo serdecznie was pozdrawiamy. Gościliśmy w radiu także na wycieczce podopiecznych, a więc mam nadzieję, że pamiętacie wizytę w naszej stacji. Bardzo dziękuję pani kierownik za to niezwykłe spotkanie. Pani Dorota Sokołowska, kierownik środowiskowego domu samopomocy typu A i B w Ciechanowie, była dzisiaj moim i państwa gościem. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo serdecznie.
To była audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska. Do usłyszenia państwu.